10:06, pora na program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. W naszym studio Tadeusz Kotarski, Intermarine, Władysław Jaszowski, publicysta, Mateusz Kowalewski, gospodarka morska.pl, Marek Świeczkowski, klaster logistyczno-transportowy. Dzień dobry panom.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
Taka miła uroczystość w gdańskim DCT, czyli terminalu kontenerowym. Przeładowano 9 milionów kontenerów. Może nie okrągła cyfra, nie do końca okrągła, ale to chyba bardzo optymistyczna sytuacja. Przypomnijmy, 2 lata temu, w 2016 roku, po raz pierwszy polskie porty wyprzedziły w liczbie przeładowanych kontenerów rosyjskie porty. W 2017 było ciut gorzej, ale to nie była jakaś potężna strata. Natomiast DCT rozwija się świetnie. I co zrobić, żeby ten rozwój podtrzymać? Co zrobić, żeby w innych częściach portów było tak dobrze jak w DCT?
No myślę, że Władysław, po pierwsze, Jaszowski, nie przeszkadzać w medycynie.
A kto może przeszkadzać?
No oczywiście przeszkadzać może regulator rozwoju procesów gospodarczych w gospodarce rynkowej, czyli Skarb Państwa lub inaczej rząd. A mówię dlatego nie przeszkadzać, że obecna polityka rządu jest niezwykle dynamiczna, jeśli chodzi o wybór celów, i niezwykle dynamicznie tworzone są akty prawne. W związku z tym istnieje poczucie braku stabilizacji i braku dookreślonej perspektywy rozwoju. Jako
prawo
przykłady,
za często się zmienia?
Proszę?
Prawo za
tak,
często się zmienia.
Najlepszym przykładem jest nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich tutaj w tej chwili. Ona ma wejść, musi wejść w życie do marca albo kwietnia, nie pamiętam, przyszłego roku, a ona rewolucyjnie zmienia stosunki własnościowe i podejmowanie decyzji w portach, a zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonowanie prywatnych terminali. Stąd właśnie na tej uroczystości, o której pan wspomniał, a także później, w czasie dyskusji nad tą nowelizacją, właśnie przedstawiciel DCT uwarunkował po prostu dalszy rozwój i inwestycje od stabilizacji, mówiąc, że albo będą się dynamicznie rozwijać, albo zaczną dryfować. I są jeszcze dwie rzeczy, konkretnie w przypadku terminali kontenerowych. Po pierwsze, budowa Via Carpatia, która nie jest korytarzem unijnym. Budowana jest jako pomoc gospodarcza rządu dla ściany wschodniej i bardzo słusznie, ale ona spowoduje odpływ ładunków ze ściany wschodniej do portów Gdańska i Gdyni i przejście tych ładunków w dużej części do Kłajpedy, która jak na razie przeładowuje więcej niż port gdański. I druga w tym przypadku sprawa to jest ciągłe mówienie o budowie przez Skarb Państwa terminalu kontenerowego w Świnoujściu. To absolutnie nie tworzy stałej perspektywy do rozwoju dla dotychczasowych terminali, a zwłaszcza DCT.
Te uwarunkowania prawne, o których tutaj kolega Jaszowski wspomniał, są decydujące, jeśli chodzi o przyszłość rozwoju terminali portowych, bo inaczej inwestorzy prywatni będą patrzyli na potencjalne inwestycje w tych portach z zupełnie innego punktu widzenia niż obecnie. Ale przechodząc do sprawy, powiedzmy sobie, infrastrukturalnej, no to same terminale jako takie, zostawmy im decyzyjność w tej sprawie i one sobie na pewno poradzą. Natomiast ja jestem przekonany, że kolejnym warunkiem rozwoju terminali kontenerowych w Polsce jest jak najszybsze zbudowanie w pobliżu tych portów, czyli jeżeli mówimy o DCT, to w pobliżu Gdańska, dużego, sprawnego terminalu intermodalnego, gdzie kontenery natychmiast będą wywożone z terminalu portowego do tamtego terminalu. Tam będą manipulowane, formowane będą pociągi, będą robione manipulacje celne.
Przepraszam, czyli chodzi o to, żeby ten element logistyczny nie odbywał się na samym nabrzeżu.
No oczywiście, bo to zakłóca pracę portu, a konkurencyjność portów, przechodząc lekko do następnego tematu, polegać będzie w coraz większym stopniu na automatyzacji, cyfryzacji tego procesu. Tam musimy szukać oszczędności i konkurencyjności, więc nie możemy powodować, żeby terminale portowe zajmowały się składowaniem, manipulacją kontenerów. One mają, jak sama nazwa per definicji, definicjonalne wskazują, mają przeładowywać, tak? Wszystko inne powinno się odbywać gdzie indziej, na takim terminalu intermodalnym, i tam formowane pociągi, tu jest znowu rola państwa, powinny jak najdalej docierać do odbiorców, nie tylko w Polsce, ale przecież naszym zapleczem jest i powinna być Słowacja, Czechy, nawet Węgry, nawet Ukraina, ale bez formowania tamtych pociągów i bez umożliwienia szybkiego tranzytu do tych państw, ten kierunek rozwoju będzie zaprzeproszczony.
Wszystko prawda. Myślę, że to ważne jest, żeby ładunki były intermodalnie łączone. Natomiast ja powiem, że być może najważniejszą sprawą jest sprawa dostępności do portów i sprawa poprawy komunikacji na tym odcinku tak zwanej ostatniej mili. Dostęp do portów w tej chwili i do terminalu w Gdańsku i w Gdyni jest w dużej mierze poprawiony, ale wiele jeszcze zostało do zrobienia. Ja myślę, że też to jest ważne dla terminali, to podkreślali na ostatnich targach naszych tutaj w Gdańsku logistycznych, że te sprawy komunikacyjne i to, te sprawa współpracy między rządem a samorządem, żeby tą sprawę udrażniać, myślę, że to jest najważniejsze. Tak samo jak pan wspominał, jest kwestia intermodalności. Myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku, żeby nadganiać Europę, żeby nasze porty miały takie możliwości. Natomiast ja powiem jeszcze jedną sprawę, że dodając tutaj do kierunków, które są możliwe do ściągania na kierunku kontenerowym, ważna jest też może i Białoruś. Prawda? Bo nie mówimy też o tym kraju, to jest nasz najbliższy sąsiad i myślę, że tam powinniśmy również naszym marketingiem, naszymi działaniami wspomagać kierunki i transport.
Ale ja przepraszam, tu pytanie do Marka Świeczkowskiego w kontekście tego, o czym mówi. Czy na Białorusi, bez względu na to, jaki zrobimy marketing, nie będzie jednak tak, że z przyczyn politycznych ciążenia do Rosji zawsze będzie im, bez względu na to, jak to wygląda w kilometrach bliżej do Królewca albo do Sankt Petersburga, nawet jeżeli w wartościach bezwzględnych jest to po prostu dalej.
Ja podam konkretny przykład. Białoruś jest krajem nastawionym na eksport. Jest to kraj rolniczy wielkości mniej więcej 2/3 powierzchni Polski, około 10 milionów mieszkańców, więc potencjał mają. Ja myślę, że oni chętnie by korzystali z naszych portów, ale być może rozwiązaniem tego jest stworzenie kanału pomiędzy połączeniowego między Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim. Mówimy cały czas o śródlądówce, więc być może jest to również taka szansa i perspektywa.
Ale ta polityka, jeszcze wrócę do tego pytania, nie zablokuje tych ładunków z Białorusi?
Myślę, że nie, ponieważ w tej chwili Białoruś otwiera się na Europę. My jako klaster byliśmy ostatnio zaproszeni z wizytą do Pińska na Białorusi i tam spotkaliśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem. Były władze, więc myślę, że w tej chwili Białoruś próbuje otworzyć się na Europę Zachodnią i może to jest właśnie dla Polski wielka szansa, żebyśmy my stali się bramą do Europy Zachodniej dla produktów białoruskich.
Mateusz Kowalewski, co przeszkadza, a co może pomóc takim przedsięwzięciom jak DCT?
Zdecydowanie zgodzę się tutaj z poprzednikami, jeśli chodzi o rozwój samych portów, to zdecydowanie nie przeszkadzać. Jak gdyby fakty bezwzględnie pokazują, że jednak operatorzy prywatni na terminalach zdecydowanie efektywniej wykorzystują posiadane zasoby.
Muszą liczyć.
Jednoznacznie wyniki wskazują na to, że ta własność prywatna jest bardziej efektywna.
I to nie tylko na terminalach, przepraszam, że wchodzę.
Oczywiście. Oczywiście.
Generalny wniosek.
A druga sprawa to najbardziej, jeśli chodzi o tą pozycję polskich portów, najistotniejszym elementem to jest budowa zaplecza od strony lądu w tej chwili. My nie jesteśmy w stanie zmienić kierunków, jeśli chodzi o globalne połączenia logistyczne. Tak naprawdę te mechanizmy są niezależne od nas. To, co my możemy zrobić, to dostosowywać zaplecze lądowe, dostosowywać jak gdyby akwizycję ładunków i robić wszystko, ażeby od strony lądu Polska była coraz bardziej atrakcyjnym ośrodkiem dystrybucji tych ładunków. W tym momencie mamy tutaj jeszcze wiele słabych punktów. Cały czas z tymi drogami, to tak naprawdę dużo się mówi o tym, że jest lepiej, ale tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Połączenia kolejowe, jeśli chodzi o Europę, jesteśmy daleko, daleko w tyle i ten udział, jeśli chodzi o odbiór ładunków z portów koleją, jest zdecydowanie na niższym poziomie niż w zachodnich portach. Oczywiście żegluga śródlądowa to jest osobny temat, ale też w Europie Zachodniej olbrzymia ilość ładunków jest odbierana i dystrybuowana dalej w ten sposób, więc my musimy tutaj zrobić wszystko, ażeby odbiór tych ładunków z portów i dostarczanie tych ładunków z portów było coraz bardziej płynne, obejmowało jakby coraz większy obszar. I wtedy, dostrzegając te mechanizmy, może globalne kierunki coraz bardziej jeszcze będą się zbliżały do Polski. Będą powstawały nowe połączenia, będą przesuwane inne połączenia globalne z Europy Zachodniej też do, na Polskę.
Ależ oczywiście, panie Mateuszu, armatorzy tylko na to patrzą, jak długo, ile godzin ich kontenery są obsługiwane na terminalu i jak szybko następuje ich zwrot do terminalu. Więc jeżeli zobaczą, że u nas to idzie bardzo sprawnie i jeszcze szybciej, to będą tutaj zawijali. No to jest proste.
Mają panowie rację, ale przecież cały czas średnia prędkość pociągu, który jedzie w Polsce, jest około 30 km na godzinę.
Towarowego.
Oczywiście mówię o ruchu towarowym. No, mówię już, prawda,
tak. Jeszcze raz pan Władysław ściągnął
bliżej. Dlatego nie będziemy konkurencyjni do Niemców, czy do Austriaków, czy do innych krajów tranzytowych, jeżeli kolej będzie stała na takim poziomie, jak stoi.
A panowie, ja mam jedno pytanie, bo mówicie tu w kilku wypowiedziach pojawiły się te kwestie dostępności, zaplecza, tego co się dzieje poza samym portem, kwestie takiego terminala intermodalnego. No, był taki projekt wiele lat temu w Zajączkowie Tczewskim, wydaje się idealne miejsce i kolej, i rzeka, i droga, i niedaleko od portu, a jednocześnie na zapleczu. No, projektu nie ma. Czy to dlatego,
znaczy,
że...
Znaczy, projekt jest.
Ale no nie ma realizacji. Tak?
PCC International jako operator kontenerowy to tworzył, kupił zresztą teren w Zajączkowie Tczewskim. Jak dotychczas wszystko rozbija się o niechęć terminali przeładunkowych, kontenerowych do korzystania z pośrednika. To znaczy, zarówno ja mogę mówić o poprzednim zarządzie, bo nie znam poglądu obecnego zarządu portu w Gdyni. Uważali, że przeładunek w Zajączkowie Tczewskim na kontenerze podroży po prostu koszty operacyjne. Podobnie uważał port gdański, z tym, że jego potrzeby w tej chwili są dużo, dużo większe i on będzie rozbudowywał swoje własne zaplecze w pobliżu. Nie będzie też szukał tutaj pewnego pośrednika. Zresztą obawiając się, że być może krążące dokumenty mogą oddziaływać na niekorzyść tego, który dotychczas zajmuje się ładunkiem. Nie wiem, czy jest jeszcze ten temat dalej do drążenia, ale jeśli jest, to myślę, że warto opierać się na realiach tutaj i od razu sobie powiedzieć, że Białoruś jest dla nas chętnym partnerem, którego my widzimy, ale to wcale nie oznacza, że Białoruś nas widzi. To nie tylko z przyczyn politycznych. Białoruś jest zapleczem właśnie dla Kłajpedy, Rygi. Tam są te szerokie tory na całym odcinku. Białoruś jest producentem, eksporterem głównie masowych ładunków. One korzystają z pociągów. Został uruchomiony znakomity pociąg kontenerowy między Odessą a Kłajpedem, Viking, który zbiera wszystkie kontenery też jadąc po szerokim torze. A jak mówię, zbudowanie Via Carpatia rozwinie ścianę wschodnią, ale odetnie od ściany wschodniej Białorusi, Ukrainy, odetnie, jeśli chodzi o transport drogowy, porty Gdyni i Gdańska. To zostało już policzone i jest 120 kilometrów różnicy między Lublinem a Gdynią a Gdańskiem na korzyść Kłajpedy. Tam jest o 120 kilometrów bliżej.
Jeszcze przez Via Carpatię będzie niewolniej, tak?
Nie, no tam będzie szybciej, ale tu chodzi o różnicę. Powiedzmy, gdyby jechać z Lublina, Rzeszowa, Warszawa i dalej porty Gdynia-Gdańsk, czy z okolic Warszawy do Kłajpedy. Jest 120 kilometrów różnicy na korzyść Kłajpedy po prostu.
Stąd może właśnie trzeba pójść w śródlądówkę i może ceną, która będzie niższa przewozu kontenera barkami na przykład albo ładunków masowych, być może to jest nasza
ale
szansa.
Ale mówimy o perspektywie 30-40 lat.
A zgadzam się, ale
to
rozmawiamy
ja już nie będę uczestniczył
ale
w tej
rozmawiajmy,
dyskusji.
Bo rozmawiamy strategicznie, dlatego myślę, że tu nasz wkład w to i to, że my możemy zaproponować. Ja myślę, że nasze porty, DCT nie wyklucza odbierania ładunków drogą śródlądową. To podkreślane podczas...
DCT wyklucza.
Nie wyklucza, sam
DCT
słyszałem.
DCT wyklucza, natomiast nie, port wewnętrzny... Oczywiście DCT powie, że nie wyklucza,
no
bo jest to dyrektywa polityczna. W związku z tym w tej chwili powie, że nie wyklucza.
I tak mówi.
Żegluga śródlądowa jest dla portu wewnętrznego idealnym rozwiązaniem. Portu wewnętrznego w Gdańsku. Dla DCT są to dodatkowe
margines
przeładunki
będzie, tak?
I przede wszystkim barki morskie. I to już są zupełnie inne koszty i zupełnie inne wymagania certyfikacyjne dla załogi.
Ale panowie, bo tak rozmawiamy o tych perspektywach DCT, cieszymy się z tych 9 milionów kontenerów, ale to, o czym mówimy i co zostało powiedziane w tym studiu, niestety jest takie dość pesymistyczne.
Nie, to jest optymistyczne. To są tylko zaznaczone warunki brzegowe, które trzeba spełniać. Nie można mówić o żadnym pesymizmie. Mamy duży rozwój. Zaplecze się rozwija. Mówimy w tej chwili, gdyby miały nastąpić w DCT przyrosty. W tej chwili są 40% kontenerów, prawda? Jeśli mają być dalej, to muszą być spełnione pewne warunki. I o tych warunkach rozmawiamy. Ja nie widzę tu żadnego pesymizmu.
Zgadzam się. Jesteśmy optymistycznie nastawieni.
Ale realistycznie, tak?
Realistycznie planowany jest terminal trzeci, więc mówmy o tym, że jest
ale
rozwój.
Ale ten terminal trzeci jest uzależniony właśnie od tych rzeczy, o których w tej chwili mówimy. Dlaczego taka sytuacja jest? Ano dlatego, że DCT jest własnością, prawda, Maguire'a funduszu emerytalnego.
Prywatnej
i on,
firmy,
jeśli
tak.
chce się wywiązać z zobowiązań względem swoich australijskich emerytów, musi mieć zyski
wskaźniki,
z tego. A jak będzie miał straty, to stąd odejdzie. No.
To wszystko prawda, ale myślę, że my jesteśmy w dobrej myśli. Poza tym Gdańsk razem z Gdynią tworzy już powoli taki prawdziwy hub przeładunkowy i myślę, że to na Bałtyku jest to dla nas wielka szansa, bo my tu ściągamy ładunki.
Nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że tworzy się w tej chwili wspólny hub Gdańska i Gdyni. Żadnych.
Chodzi
można
o wspólny,
mówić,
rozumiem.
Że istnieją pewne przesłanki, które są rozważane. Nie ma żadnych faktów, które o tym świadczą w tej chwili.
Znaczy, to jest może, nie ma takich faktów, to jest jasne.
Znaczy, ale formalnych faktów.
Nie, ale on się tworzy sam i w sposób naturalny, w ten sposób, że Gdańsk będzie zawsze portem głębokowodnym z dostępem superkontenerowców, tych 20-tysięczników, natomiast Gdynia może się specjalizować w zupełnie czym innym.
Tam... No, panowie, jeśli w Gdańsku ma być za 7-8 lat port centralny, a Gdynia, która odległa jest o 25 kilometrów. Mówi, że będzie budować port zewnętrzny, a różnica w kilometrach na redzie między, gdyby został zbudowany port centralny w Gdańsku i port zewnętrzny w Gdyni, to jest góra 10 kilometrów. To będzie tak, że statki będą stały na wspólnej redzie, to ja na razie nie widzę żadnych faktów mówiących za tworzeniem wspólnego hubu.
Ale drogi Władku, te dwie inwestycje, one są omawiane, ale one nie powstaną w ten sposób, że obydwie będą realizowane. Mogę pójść o zakład.
Tak, albo jedna,
ja
albo druga.
Ja od razu powiem, że jak będzie zrobiony port centralny, to nie będzie portu zewnętrznego,
no
i po prostu. To
no
nie ulega
to
wątpliwości.
Gdyni nie przeszkadza być konkurencyjną, bo będzie obsługiwała statki do 16 tysięcy TIR.
Tak, Gdynia ma już w tej chwili inny rozmiar, że tak powiem, funkcjonowania.
I bardzo dobrze, ja uważam.
I ja też uważam, że bardzo dobrze, ale to wcale nie oznacza, że powstanie wspólny hub. Tak?
Ale
że
słowo, przepraszam, słowo wspólny nie oznacza, że te porty nie będą konkurować. Wspólny wspólne oznacza, muszą, że my jesteśmy tutaj w jednym miejscu, w jednym regionie, w jednym województwie.
I w jednej Polsce.
I w jednej Polsce, dlatego słowo wspólne.
I mamy wieloraką ofertę. Zrobiło się gorąco w studio Radia Gdańsk, a to za sprawą Marka Świeczkowskiego, Mateusza Kowalewskiego, Władysława Jaszowskiego, Tadeusza Kotarskiego, a pogoda jako taki dodatkowy element. I do gorącej dyskusji wracamy po krótkiej przerwie. A my w programie Ludzie i Pieniądze rozmawiamy o gospodarce morskiej. Dzisiaj studio Władysław Jaszowski, Marek Świeczkowski, Tadeusz Kotarski, Mateusz Kowalewski. Rozmawialiśmy o potencjale między innymi terminali kontenerowych i jeszcze Mateusz Kowalewski w tym temacie.
Ja jeszcze chciałbym właśnie wrócić do tego naszego pesymizmu. Absolutnie go nie ma. Tutaj mówimy głównie w wyrazie optymistycznym. Głównie ze względu na to, że porty są naprawdę w tej chwili, jeśli chodzi o biznes, w świetnej pozycji, ponieważ mają więcej zleceń niż tak naprawdę w wielu przypadkach są w stanie obsłużyć. To można porównać do czegoś takiego, że mamy świetnie prosperujące supermarkety na wybrzeżu i po prostu klienci mają dostęp tam do olbrzymiej ilości towaru, tylko jest problem z wyjazdem z parkingu z tego centrum i de facto trzeba planować kilka dni, kilka tygodni naprzód, żeby te zakupy z tych centrów wywieźć.
Ruch, tak?
Żeby te zakupy z tych centrów wywieźć, bo prawda jest taka, że jak się rozmawia z prywatnymi operatorami, prywatnymi terminalami, nie wiem, masowymi, drobnicowymi, to podstawienie pociągu, załatwienie wolnego wagona w tej chwili to jest operacja często granicząca z cudem albo operacja, którą trzeba planować wiele tygodni naprzód, bo po prostu nie ma możliwości wywozu dużych ilości towarów masowych czy towarów drobnicowych z portu czy do portu.
No ale to daje dobre perspektywy, a my porozmawiamy o trochę innych perspektywach. Pojawiła się taka analiza, z której wynika, że użeglowienie Odry na transgranicznym odcinku między Kędzierzynem, Koźlem a Czeską Ostrawą i Mosznowem pobudziłoby rozwój małych i średnich firm, dając nawet 630 miejsc pracy i 16 milionów euro rocznych dochodów z turystyki. A tu jest niewielki odcinek Odry, to nie jest mowa oczywiście o całej Odrze. Cały raport na ten temat przeczytacie Państwo w portalu morskim. Natomiast pytanie do Państwa. Przed chwilą informacje w Radiu Gdańsk były z pętli Żuławskiej, gdzie co roku nasza ekipa pływa. Pokazujemy to miejsce. Nasi dziennikarze są na pętli Żuławskiej. I teraz jest pytanie, czy ta część żeglugi turystyczna, taka właśnie pływanie czy po fragmentach Odry, czy tutaj w fantastycznych warunkach pętli Żuławskiej, która jest blisko nas, jest po prostu bardzo atrakcyjna, bo przecież nawet pod zamkiem w Malborku można zacumować. Czy to rzeczywiście jest jakaś perspektywa rozwoju gospodarczego, taka, żebyśmy mówili o poważnych pieniądzach, czy jednak rzecz nadal przez najbliższe lata musimy to traktować tylko jako ciekawostkę przyrodniczo-turystyczną?
Na pewno wiąże to się z inwestycjami związanymi z
żeglugą. A te są dość drogie, prawda?
To są drogie inwestycje, ale w tej chwili na przykład na Odrze mamy taką sytuację, że chyba już w przyszłym tygodniu jest uroczyste zdanie tego stopnia wodnego Malczyce, który jest budowany bodajże, nie wiem...
To na Odrze.
Mówię w tej chwili o Odrze, tak? Od 98 bodajże roku jest budowany na jakaś inwestycja, którą można porównać tutaj do ostatniej, naszej jedynej budowy w Stoczni Marynarki Wojennej, ale jest inwestycja zakończona. Ze strony rządu, ministerstwa są zapewnienia, że oni chcą puścić żeglugę na Odrze do końca 2019 roku w takim wydaniu, że faktycznie z Kędzierzyna, Koźla, z Gliwic będzie można dopłynąć do Szczecina.
I nie osiąść na mieliźnie, tak?
Tak, i tu, jeśli chodzi o Odrę, jest tutaj, pojawiają się pewne sygnały, reakcje, jeśli chodzi o żeglugę turystyczną, ponieważ ostatnio dostałem zaproszenie na taki trip dziennikarski z województwa lubuskiego, gdzie zorganizowane jest jakby pokazanie możliwości, jakie tu może stworzyć ta żegluga turystyczna po Odrze. Gdzieś tam jest jakaś impreza...
Tu podstawą tej oferty była Odra faktycznie?
Tak, podstawą oferty była Odra, tam jest rok rzeki Odry, w tej chwili w ramach jakiegoś programu unijnego zostało zbudowanych 10 przystani. Między tymi przystaniami pływają dwa statki turystyczne w tej chwili i oni to mocno promują. Dzięki temu powstaje tam jakieś zaplecze, oczywiście w postaci jakichś tam dodatkowych miejsc hotelowych, dodatku promocji lokalnych, innych atrakcji turystycznych, tam jakieś winobranie popularne w województwie lubuskim i tak dalej, więc coś tu się faktycznie dzieje i z naszej perspektywy, my tu jesteśmy blisko morza, tak, mamy Zatokę Gdańską, Hel, Kaszuby, więc patrzymy troszeczkę na tą żeglugę rzeczną z przymrużeniem oka może, ale...
Mniej poważna,
ale
tak?
Ale z drugiej nie, strony, nie. Ale no, znaczy w pewnym sensie tak, no bo jak gdyby te atrakcje, które my tu mamy na wyciągnięcie ręki, no pewnie dają troszeczkę większe możliwości niż taka typowa turystyka. No,
taka pętla rzeczna. Żuławska to jednak jest atrakcja tak, ale, niesamowita. No.
Tak, to jest zupełnie inna forma wypoczynku, właśnie, tak. Bardziej takiego spokojnego, mając zupełnie inne walory i jest bardzo, bardzo istotna, myślę, dla tych województw, dla tych gmin, które po prostu mają tylko i wyłącznie dostęp do
dalej
takiej formy.
Dalej od morza, tak?
Znaczy, jeśli mówimy o pętli żuławskiej, to trzeba powiedzieć z grubsza, patrząc na ten, to jest program regionalny, który był wspierany funduszami unijnymi. To po pierwsze. Po drugie, to było połączenie w zasadzie dwóch programów. Programu gospodarczego i programu turystycznego. Program gospodarczy polegał na tym, że trzeba było Żuławy i stosunki wodne na Żuławach doprowadzić do jakiegoś stanu niegrożącego powodziami. W związku z tym trzeba było oczyścić te kanały, śluzy, mosty porobić i tak dalej, postanowiono wykorzystać to także turystycznie. I ten program moim zdaniem się bardzo dobrze sprawdza. Jest to atrakcyjny teren, który będzie coraz bardziej wykorzystywany. On wymaga promocji. Przecież ta pętla żuławska istnieje, nie wiem, 5 lat w tych granicach, więc to dla nowego bytu gospodarczego to jest
to początek
bardzo,
drogi.
To
tak.
Jest bardzo niewiele. Ja myślę także, że gdyby popatrzeć na przekop Mierzei Wiślanej, jeśli do niego dojdzie, to on ma rację bytu przede wszystkim turystyczną i w połączeniu z pętlą żuławską może to dawać nowe szanse rozwoju. Dla mnie istnieje tylko problem taki, czy koszty, które trzeba ponieść,
czy to jest proporcja,
będą w jak
tak?
dalekiej perspektywie będą równoważyły się w postaci efektów ekonomicznych. Pętla Żuławska jest bardzo dobrym przykładem sensownego programu regionalnego łączącego z sobą dwie sprawy. Gospodarkę, czyli rolnictwo de facto na Żuławach, to przecież spichlerz w ogóle, prawda? No i turystyki i oby tak dalej, i oby więcej tego typu programów.
A co powinniśmy zrobić, żeby takie turystyczne atrakcje no, jednak były popularniejsze niż tylko przez na przykład 2 miesiące. Oczywiście nasza ekipa teraz się na Łodzi bardzo dobrze bawi, bo pogoda jest po prostu wymarzona jak na takie...
Pracuje
też, ale łączy jedno z drugim. Natomiast ja pamiętam ekipa, która była rok temu mniej więcej o tej samej porze, to skarżyli się, że po prostu było zimno.
Dokładnie. Proszę Państwa, jak
chciałem... Ryzyko pogodowe,
oczywiście,
tak?
No, myślę, że musimy w naszych rozważaniach, mimo pełnego optymizmu i poparcia takiego wysiłku na rzecz rozwoju turystyki, zauważyć, że jest sezonowość, prawda? I niestety nie może to być wykorzystane przez cały rok, ale myślę, że potencjalne szanse są. Tutaj na obszarze pętli żuławskiej pojawiły się i nowe mariny, i nowe żaglówki, i nowe imprezy, które tam się odbywają. Taki właśnie rejs jest świetną okazją do promocji.
To pochwalę własne radio, dostaliśmy z pętlą żuławską nawet nagrodę za sposób promocji produktu turystycznego.
Gratuluję, bo ja myślę, że po to, żeby przemysł turystyczny mógł zaistnieć, to muszą być włożone środki na promocję. Natomiast ja powiem, żebyśmy o tym, o czym w zasadzie przypominam przy każdym naszym spotkaniu. Chodzi o innowacje, które powinniśmy wprowadzać przy okazji działań na rzecz infrastruktury. Mówię tutaj o zachęceniu turystów, którzy by do nas przyjechali, na przykład przez takie rzeczy jak elektryczne statki, elektryczne barki, elektryczne łódki, które już pływają w tej chwili na Motławie. Jest to najlepsza reklama dla Gdańska, bo ktoś, kto pochodzi z południa Polski, nie ma wody, nie ma morza na co dzień. Myślę, że jest świetnym orędownikiem takiej sprawy i na pewno chce się po przyjeździe do Gdańska przede wszystkim chce doświadczyć morza i wody. Chce się przepłynąć łódką, chce pojechać na Hel i być może nie koleją, ale właśnie tramwajem wodnym. Więc myślę, że rozwój gospodarczy turystyki odbywa się przez nowinki, przez innowacje i myślę, że władze lokalne, tutaj regionalne powinny zadbać, żeby środki, które mamy, szły nie tylko na infrastrukturę, ale również na rozwój innowacji, czyli na rozwój współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami, na to, żeby powstawały prawdziwe innowacje, a nie tylko na papierze, takie, które można sobie odkreślić w tabelce. Chcielibyśmy takie prawdziwe, światowe innowacje mieć tutaj u nas.
Tadeusz Kotarski, to jest potencjalnie jakiś sposób na zarabianie większych pieniędzy? Znaczy, na odrzeczy na pętli żłaskiej?
Czy większych pieniędzy, to nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, bo to zależy, jak te sprawy będą się rozwijały. Ja na nie patrzę w sposób lekko nostalgiczny, mianowicie na tyle długo żyję na tej ziemi, żeby pamiętać, a pochodzę z Bydgoszczy, gdzie w tak zwanym Brydułyściu był ośrodek turystyki rzecznej i myśmy korzystali z tego nagminnie. Ja patrzyłem na te bocznokołowce, które tam pływają, radość rodzin, które spędzają na tym czas na tych statkach i to było coś fantastycznego, dlatego trochę sentymentalnie jestem zwolennikiem turystyki wodnej, natomiast no, u nas w ogóle brakuje przy planowaniu wydatków i inwestycji tak zwanej priorytetyzacji tych wydatków, czyli połączenie planu inwestycyjnego z oczekiwanymi stopami zwrotu w czasie. I tutaj wtedy na to tak patrząc, to żegluga śródlądowa, oczywiście bardzo przeze mnie popierana i tak dalej.
Ale drogie przedsięwzięcie.
Ona nie może być na szczycie tych priorytetów. Ona powinna być gdzieś umiejscowiona w odpowiednim miejscu w odniesieniu do dochodów, których spodziewamy się z tych inwestycji w przyszłości.
No czyli będziemy liczyć, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście rejs po pętli żuławskiej to piękne przedsięwzięcie.
To prawda.
Studio Radia Gdańsk, Mateusz Kowalewski, Władysław Jaszowski, Marek Świeczkowski i Tadeusz Kotarski. Audycja Ludzie i Pieniądze w środę, czyli poświęcona gospodarce morskiej. W studio Radia Gdańsk Mateusz Kowalewski, Władysław Jaszowski, Marek Świeczkowski, Tadeusz Kotarski. Informacja, którą znalazłem w serwisie gospodarkamorska.pl, czyli w serwisie, z którego pracownikiem jest Mateusz Kowalewski, ale nie dlatego ją znalazłem. Bardzo ciekawa ciekawostka i chyba więcej niż ciekawostka. Rosyjska firma Rosneft zapowiedziała rozwój bardzo mocny żeglugi arktycznej, między innymi nowej generacji lodoodpornej jednostki do transportu w dużej mierze ropy, bo chodzi o dostęp do złóż w tych zimnych terenach. I z jednej strony bardzo ciekawe przedsięwzięcie technologicznie, bo nowoczesne statki, ale z drugiej strony czasami się mówi, że te promy arktyczne, oczywiście to zupełnie inna skala wielkości jednostek, to także jest polska specjalność. I czy to rzeczywiście jest tak, że my na tym podboju północy możemy coś zyskać? Czy polskie stocznie mogą coś na tym ugrać? Czy tak naprawdę my w tym arktycznym wyścigu stoczniowym nie mamy szans i tylko coś tam przy okazji możemy zrobić?
No nie sądzę, żebyśmy mieli możliwość budowy promów arktycznych. Są jak gdyby dwie przyczyny i obie o charakterze politycznym, powiedziałbym. Po pierwsze, rząd Rosji, a de facto prezydent Putin zdecydowali, że żegluga arktyczna, przejście tak zwane północno-zachodnie, bo oni to liczą, że to jest powiedzmy ze wschodu przez na zachód, tym powodach, wszystko to jest w sumie terytorialnych Rosji, jest możliwa tylko dla statków pod banderą rosyjską. W związku z tym inne statki tam nie mogą pływać. Ekonomicznie to jest jeszcze ruch niewielki, bo tam zdaje się rocznie około 8 milionów ton jest przewożonych, więc to jest bardzo, bardzo mało. To jest niezwykle istotne natomiast dla transportu ropy i gazu ziemnego. Zostały wybudowane dwa statki do przewozu gazu. Wybudowane zostały oczywiście w Korei, finansowane przez firmy zachodnie, ale one zostały oddane w czarter firmom rosyjskim. Nie wiem, już nie pamiętam, czy Nowatekowi, czy też Rosnieftowi, ponieważ one muszą mieć banderę rosyjską. Technologicznie to jest przedsięwzięcie niezwykle skomplikowane. Te statki mają bardzo duże wzmocnienia lodowe, kruszą lód o grubości 2 metrów, przy czym jeśli on jest grubszy, to one płyną rufą, co umożliwia, że tak powiem, jeszcze większe naciski. Ale to są rzeczy zarówno politycznie, jak i ekonomicznie poza naszym zasięgiem według mnie. To jest gra już supermocarstw zarówno politycznych, jak i gospodarczych.
Tak naprawdę w polskich stoczniach pojawiają się zamówienia, oczywiście w innym wymiarze. No w stoczni Kris na przykład mamy budowę statku.
Ale to jest prom
pasażerskiego.
Tak,
to jest statek arktyczny, statek cruiser taki pasażerski, który jakieś tam destynacje arktyczne będzie podejmował.
Ale na wodach Kanady, powiedzmy
tak,
Norwegii.
Nie, bardziej Norwegia i Kanada. To nie jest ta strona tutaj azjatycka. Jeśli chodzi o tutaj te inwestycje Rosneftu, czy to źle wymówiłem, to wygląda tak. Te inwestycje, to jest wymóg jak gdyby konkretnych lokalizacji punktów wydobycia ropy naftowej, więc jak one są dedykowane pod konkretne
działania.
Myślę, no to jest jakby wymóg dostępu do złóż. Oczywiście technologicznie bardzo ciekawy, jeśli chodzi o zastosowane możliwości, no statki niewyobrażalne, można powiedzieć, pokonują przeciwności naturalne, ale jeśli chodzi o jakby ciekawość tematu, no zdecydowanie ciekawszym tematem jest jak gdyby to, że Rosja coraz bardziej obserwuje i coraz częściej podejmuje temat tej alternatywy połączenia wschodu z zachodem poprzez kanał arktyczny. Oczywiście on w tej chwili, no tak jak tutaj poprzednik mówił, to nie są jeszcze jakieś duże ilości towarowe, ale w związku z ociepleniem klimatu, w związku z tym, że
są
tego lodu jest coraz mniej,
tak,
i to są fakty.
Perspektywy wzrostu przemysłu, tak.
Pojawia się perspektywa, że w najbliższych latach może dojść do sytuacji, że Rosja stanie się naturalnym, bardzo dużym konkurentem dla wszystkich pozostałych armatorów. Co więcej, tak jak tutaj pan Jaszowski powiedział, oni tam mają tak naprawdę wyłączność i nagle się pojawi sytuacja, że tutaj mieliśmy wolny rynek, jeśli chodzi o wszystkie, załóżmy, te południowe szlaki, a na północy będziemy mieć monopol rosyjski.
Bo powiedzmy szczerze, tu też jest element taki, że trwa już liczenie, ile by płynęły ładunki z Chin przez to połączenie północno-zachodnie. Tak,
tak, tak. I to już jest przez Rosjan analizowane i tu jest realna perspektywa, jeżeli to ocieplenie klimatu będzie postępować, warunki w tym sezonie zimowym będą coraz lepsze, no to tak naprawdę w momencie, kiedy się pojawi już zielone światło i ta kalkulacja wyjdzie na plus, no to będziemy mieli jakby naturalną możliwość stworzenia przez Rosjan alternatywnego szlaku żeglugowego, gdzie ilość ładunków, która przechodzi z Chin przecież na stronę zachodnią, no to są gigantyczne, to są miliardy TEU, tak? Miliardy ton ładunków, które teoretycznie mogą zacząć pływać zupełnie nową drogą.
No i będziemy się przyglądali temu, jak wygląda ta żegluga na dalekiej północy, a przypomnę, pretekstem do dyskusji na ten temat były zamówienia Rosnieftu, który nowoczesne statki do transportu ropy zamówił, które no, nawet dwumetrowy lód potrafią pokonać. Ja tylko przypomnę jeszcze naszym słuchaczom, że środa to jest Morski Dzień w Radiu Gdańsk i dzisiaj po godzinie 22 zapraszam do wysłuchania audycji Nasza Flota Chodzi Nieduża. Autorem jest Sylwester Pięta, który wypłynął w morze, ale nie na pokładzie okrętu marynarki wojennej, a na pokładzie jednego ze statków Straży Granicznej. W zeszłym tygodniu w Sopocie odbyła się konferencja organizowana przez Frontex. To jest agencja europejska odpowiadająca za ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Przy tej okazji Morski Oddział Straży Granicznej zorganizował pokaz swoich umiejętności i o czym dyskutowano i czym chwalili się polscy strażnicy, opowie Sylwester Pięta. A dzisiaj w studio Radia Gdańsk gościli Marek Świeczkowski, Tadeusz Kotarski, Władysław Jaszowski i Mateusz Kowalewski. Ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Do usłyszenia.